Doskonale znasz pewnie jego produkty, choć nie znasz nawet jego imienia. On oraz jego synowie zbudowali od zera wódczane imperium, które ma już ponad 150 lat tradycji. Jak pańszczyźniany chłop spod Jarosławia stał się najbardziej znanym producentem wódki na świecie? Poznajcie Piotra Smirnowa i jego rodzinę. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a to jest podcast Strefa Wolnocłowa, czyli opowieści o historii alkoholu w czasie i przestrzeni. Dziś zamiast na samym alkoholu skupimy się na postaci dla rynku alkoholowego wyjątkowej. Chcę wam bowiem opowiedzieć o początkach marki, którą doskonale zna każdy z nas i o człowieku, który tę markę stworzył. Zanim przejdziemy do właściwego podcastu, muszę podczynić jednak jedno zastrzeżenie. Przygotowując dla was podcasty historyczne, korzystam co najmniej z kilku dostępnych źródeł informacji. Weryfikuję prawdziwość opowiadanych historii i zawsze zaglądam do kilku przynajmniej źródeł. Tym razem jednak jest inaczej, bowiem historia rodziny Smirnowów opiera się w lwiej części, albo ja przynajmniej ją opieram w lwiej części na publikacji biograficznej na jego temat i choć książka Lindy Himmelstein, The King of Vodka, The Story of Piotr Smirnow and Upheaval of an Empire jest książką rzetelną i naprawdę dobrze napisaną, to jednak jest to książka z jednego punktu widzenia i to właśnie ten punkt widzenia przedstawiam w tym podcaście. Mając to na uwadze, możemy przystąpić do części właściwej. Gotowi? No to zaczynamy. Piotr Arseniewicz Smirnow urodził się w piątek 9 stycznia 1831 roku we wsi Kajurowo w powiecie jarosławskim jakieś 250 km na północ od Moskwy. Jako syn pańszczyźnianego chłopa Piotr od najmłodszych lat związany jest z rolą. Rytm dnia wyznacza mu praca na gospodarstwie oraz modlitwa. Posłuszny, prostolinijny chłopak kształci się w domu, odbiera podstawową edukację, której udzielają mu rodzice. Ma szczęście. Należy do bardzo niewielkiego procenta tych spośród pańszczyźnianych rodzin, które odbierają jakiekolwiek wykształcenie w kierunku czytania i pisania. Chłop rosyjski aż do reformy cara Aleksandra I może być kupowany, sprzedawany, zastawiany czy nawet darowany. Dla panów rolnych nie ma większej różnicy między orającym ich pole chłopem a koniem, który ciągnie pług. Poddane właścicielom ziemskim rodziny miały pracować tak, jak pracuje koń, wół czy pilnujący obejścia pies na łańcuchu. Większości chłopów przypisany więc był los myślących narzędzi. Ci, którzy marzyli o wolnym życiu, musieli się spod pańszczyźnianego jarzma wykupić, lecz aby to zrobić, musieli najpierw dysponować stosowną sumą pieniędzy. Piotr, jako kilkuletni chłopiec, nie ma oczywiście ani odpowiedniej sumy pieniędzy, ani nawet nazwiska. Większość chłopów nie potrzebowała nazwiska, bo rzadko zapuszczała się poza obszar rodzinnego miasteczka. Ci, którym właściciele ziemscy na to pozwalali, mogli dorobić niewielkie sumy dorywczą pracą poza gospodarstwem. Piotr przyjmuje popularne w swoim regionie nazwisko Smirnow nie wcześniej niż po przekroczeniu drugiej dekady życia. Już jako wolny człowiek. Pierwszym, któremu udało się zrzucić jarzmo poddaństwa w rodzinie Smirnowów był Grigori, brat Arsiniego, ojca Piotra. To on jako pierwszy także przyjmuje nazwisko rodowe. W 1840 roku Piotr wyrusza za nim w drogę do Uglicza, aby tam pracować jako pomywacz, barman i pomocnik w licznych biznesach Grigoria. Towarzyszy mu także brat Jakow i ojciec. Wuj Piotra nie tylko dorobi się wolności w ciągu roku, ale także stworzy niewielkie biznesowe portfolio, w skład którego wchodzić będą 3 hotele, kilka winiarni i marka lokalnego piwa. Kluczem do sukcesu okazuje się nielegalnie pędzona wódka. Piotr uczy się pilnie knajpianego fachu oraz sposobów destylacji. W 1850 roku Piotr weźmie jeszcze ślub z kobietą, która wkrótce później urodzi mu syna. Niestety oboje, dziecko i żona, szybko potem umrą. Młody Smirnow przeniesie się do Moskwy i początkowo będzie zajmował się handlem alkoholem w niewielkim sklepie swojego ojca, który w tym samym czasie zaczyna też handlować tytoniem i kefirem. Interes rozrasta się w szybkim tempie i młody kupiec otwiera wraz z ojcem kolejne punkty. W czasach, gdy rodzina Smirnowa zaczyna interesować się handlem wódką, alkohol ten podlega jeszcze państwowemu monopolowi. Destylaty mają prawo produkować jedynie nieliczni, głównie zamożni arystokraci. Pozostali, którzy chcieli wejść w ten biznes, musieli zaopatrywać się wprost od rządu. Państwo odsprzedaje wódkę handlarzom i kupcom, którzy mają wykupioną licencję na jej sprzedaż. Mogą oni kupić określoną ilość alkoholu po z góry określonej cenie, a następnie sprzedać ją i pobrać od niej podatek. Takich handlarzy w czasach Piotra Smirnowa funkcjonuje około 200. Mimo bardzo restrykcyjnych przepisów regulujących cenę kupna i sprzedaży alkoholu, rosyjscy handlarze zarabiają naprawdę dużo. Na tyle dużo, by opłacić 90% urzędników pośredniczących w procesie wydawania licencji na sprzedaż wódki. W rzeczywistości bowiem wódka najczęściej jest rozcieńczona i doprawiona składnikami takimi jak mydło, bieluń czy miedź, a następnie sprzedawana jest po cenach znacznie wyższych niż wynikałoby to z obowiązujących przepisów prawa. Mimo to w roku 1850 aż 46% dochodu w rosyjskim budżecie generowana jest przez sprzedaż alkoholu. Wkrótce wiele ma się jednak zmienić, ale w 1858 roku Piotr zajęty jest zupełnie innymi sprawami niż monopol państwowy. Po raz kolejny staje on przed ołtarzem, tym razem z młodszą od siebie Natalią. W grudniu 1859 roku parze rodzi się dziecko, córka Aleksandra. Niestety, podobnie jak pierwszy syn Piotra, dziewczynka wkrótce umiera na odrę. Ten czarny okres w życiu zbiega się jednak z początkiem ogromnego zawodowego sukcesu. Rosja wchodzi w czas wielkich reform, a wraz z nimi zmienia się życie także rodziny spod Jarosławia. Reformy cara Aleksandra II nie tylko przyniosą wolność pańszczyźnianym chłopom. Car reformuje szkolnictwo, rolnictwo, sądownictwo i banki. W Rosji kwitnie kapitalizm, kończy się państwowy monopol wódczany i spekulacje bogatych pośredników. Teraz każdy przedsiębiorca może otrzymać licencję na sprzedaż mocnego alkoholu. Piotr zamierza z tej szansy skorzystać. Za zarobione pieniądze wódczany patriarcha kupuje fabrykę wódki. 3 lata od jej uruchomienia jest on już posiadaczem ogromnej willi i jeszcze większego majątku. Wszystko za sprawą rozmiłowania Rosjan w tak zwanym płynnym chlebie. Cena tego alkoholu w drugiej połowie wieku XIX gwałtownie spada. W ciągu kilku lat popularny destylat tanieje o ponad 60%, a w samej tylko w Moskwie ilość punktów sprzedających wino z chleba wzrasta z 371 do prawie 32 tysięcy. Nie tylko Moskwianie wydają na alkohol więcej. Rosjanie w 1863 roku będą utapiać w wódce ponad 300 milionów rubli więcej niż jeszcze rok wcześniej. Historyk David Christian nazwie ten okres orgią pijaństwa. W takiej właśnie atmosferze powstają pierwsze mieszanki sygnowane nazwiskiem Smirnow. Piotr nie wytwarza wódki sam. Skupuje spirytus od lokalnych dostawców, następnie rozcieńcza go, miesza z niezbędnymi dodatkami lub sprzedaje jako czystą wódkę. 40-procentowy destylat nie jest jednak jeszcze rynkowym standardem. Producenci wódek butelkują swoje wyroby w mocy 37-38%. Nalewki zaś są znacznie słabsze. Do najchętniej kupowanych produktów Smirnowa zalicza się wódka anyżowa. Do jej wyrobu gotowy już spirytus i mielony anyż mieszany jest z alkoholem, a następnie redestylowany celem pozbawienia go koloru i nadania mu odpowiedniego smaku. Z fabryki Piotra wychodzą także liczne owocowe nalewki na świeżych owocach. Z praktyk wyrabiania nalewek w ten sposób zrezygnują dopiero wiele lat później jego synowie. W 1865 roku na świat przychodzi córka Piotra Anna, a 2 lata później również syn Piotr. Jeden z późniejszych spadkobierców i dziedzic fortuny wódczanego potentata. Smirnow pragnie czegoś więcej niż tylko przekazać rodzinny biznes swojemu następcy. Dzięki wódczanej działalności zarabia 600 tysięcy rubli rocznie, co w przeliczeniu na dzisiejsze kwoty oznacza kwotę prawie 30 milionów złotych przychodu. Zatrudnia 60 pracowników i 2 menadżerów. Spokojne i dostatnie życie przerywa jednak śmierć kolejnego dziecka. Tym razem przychodzi ona po 7-letnią Annę, a niedługo potem po dopiero co urodzoną Olgę. Król rosyjskiej wódki nie ma jednak czasu na długą żałobę. Tym razem zamierza zainwestować w reklamę. Autoreklamę. Wspiera lokalne inicjatywy, charytatywne pomaga biednym, wstępuje do pierwszej, najbardziej prestiżowej gildii kupieckiej. Może między innymi posiadać już teraz nieograniczoną liczbę spółek, cieszyć się podatkowymi benefitami, a jego dzieci mogą uczęszczać do prestiżowych szkół dla członków gildii. On sam zaś staje się honorowym obywatelem. Ale to również nie zaspokaja jego ambicji. Teraz jest znany wśród arystokracji, ale musi znaleźć jeszcze sposób, by dotrzeć ze swoim produktem do szerokich mas społecznych. Nikołaj Żukow, grafik, pisarz i malarz, wspomniał po latach historię, którą opowiedział mu jeden z portretowanych przez niego mężczyzn, który znać miał Piotra Smirnowa osobiście. Wedle relacji Smirnow wybrał się pewnego dnia do najbiedniejszej części Moskwy, słynącej z fatalnej reputacji i niezliczonej ilości spelunek, włóczęgów zapijających swoje smutki między ciemnymi zaułkami. Smirnow namierzył tam 15 ochotników, których przyprowadził do własnego domu, a następnie nakarmił. Każdy z nich otrzymał 3 ruble. Gdy zjedli, patriarcha odezwał się tymi słowami. Począwszy od dziś, będziecie jeść i pić na mój rachunek tak dużo, jak tylko macie na to ochotę. W zamian chcę jedynie, abyście pracowali dla mnie. Teraz pójdziecie w swoją stronę i będziecie żądać wódki Smirnowa, gdziekolwiek pójdziecie. Oczywiście ludzie będą się wam dziwić i zaproponują inną wódkę, będą próbowali was przekonywać. Macie wtedy zgłosić skargę tak głośno, by wszyscy zwrócili na was uwagę. Kelner pobiegnie wtedy po menadżera. Gdy przyjdzie menadżer, zapytajcie go, jak to możliwe, że tak szanowany lokal nie ma wódki Smirnowa. To najznakomitsza wódka, jaka istnieje. Ten niecodzienny spektakl nowi pracownicy Piotra mieli powtarzać w kolejnych lokalach, każdy z nich w innej części Moskwy, każdy zachowując się dokładnie tak samo. Według relacji, którą następnie powtarzał Żukow, już pierwszego dnia w domu Smirnowa rozdzwoniły się telefony, a właściciele barów i restauracji zaczęli zamawiać hurtowe wręcz ilości jego produktu. Później nowi ambasadorzy marki podróżować mieli też poza Moskwę, roznosząc wieści o najlepszej wódce po kolejnych miastach i miasteczkach. Czy to prawda? W zasłyszanej przez Żukowa historii było wiele nieścisłości i przeinaczonych elementów. Co nie zmienia jednak faktu, że trudno odmówić królowi rosyjskiej wódki zdolności do reklamy. To, czego mu brakowało, to światowa rozpoznawalność. Okazja do tego, by ją nadrobić, nadarzyła się w 1873 roku. Wtedy właśnie w Wiedniu odbywa się prestiżowa wystawa światowa, nazywana też powszechną. Piotr podróżuje do Wiednia pociągiem, zostawiając w domu brzemienną żonę. Termin porodu kolejnego syna, Nikolaja, zbliża się wielkimi krokami. Wieść o narodzinach syna i ciężkiej chorobie żony zastaje go już w Wiedniu. Nim zdąży ruszyć w drogę powrotną, Natalia umiera. Tymczasem Wiedeń najpierw atakuje potężna burza, potem epidemia cholery. W końcu jednak, w atmosferze skandalu, nagrody zostają rozdane. Wyborowi laureatów towarzyszą jednak liczne kontrowersje. Z wystawy światowej Smirnow powróci z dyplomem za swoje białe i czerwone wina. Wkrótce później ożeni się jeszcze raz, a jego wybranką okaże się Maria Nikolajewna Miedwiediewa. Na ślubnym kobiercu stanął 28 kwietnia 1874 roku. Smirnow będzie miał wtedy 43 lata, Maria zaś 16. Jego nowa żona będzie więc zaledwie o 3 lata starsza od najstarszej córki Piotra, Wery. To dobry moment, by podsumować całość rodziny Piotra. Przed małżeństwem z Marią na świat przychodzą Wera, Anna, Natalia, Aleksandra, która zmarła, Glafira, Maria i Olga, również zmarła, oraz trzej synowie. Nikolaj, Piotr i Wladimir oraz zmarły wcześniej Władysław. Z małżeństwa z Marią na świat przyjdzie jeszcze Siergiej oraz Aleksiej, a także córka Aleksandra. Małżeństwo z młodziutką Marią rozpocznie kolejny szczęśliwy okres w życiu wódczanego potentata. W 1873 roku wyśle on swoje wódki na wystawę w Filadelfii i po raz pierwszy zdobędzie carskie uznanie. Ministerstwo Finansów pozwoli mu na posługiwanie się carskim emblematem na jego butelkach. Następnie przyjdzie czas na kolejne nagrody, także w Paryżu. W roku 1877 umrze Arsenij Smirnow, ojciec i długoletni biznesowy wspólnik Piotra. Wciąż jednak dobra passa rodzinna i biznesowa króla wódki będzie trwać, pomimo nadciągającej na horyzoncie katastrofy. Najpierw okres zapaści gospodarczej, później zaś strajków robotniczych i wystąpień poszczególnych grup społecznych burzy epokę rosyjskiego prosperity. Wśród pracowników Smirnowa panuje jednak spokój. To w większości krewni i dobrzy znajomi Piotra lub osoby z jego najbliższego otoczenia, z rodzinnego regionu. Piotr przekłada stosunki rodzinne na zawodowe, jest opiekunem, patriarchą. Jest surowy, zdystansowany, ale troskliwy i opiekuńczy. Gdy jego ludzie wdają się w bójkę z pracownikami konkurencyjnej fabryki, każe zebrać zespół i pobić konkurencję. W zamian za wygraną w bójce pracownicy otrzymują ciepły posiłek i wolne kolejnego dnia. Ruch robotniczy nie jest więc dla Smirnowa zagrożeniem. Doskonale zdają sobie sprawę, że aby zapewnić sobie posłusznych pracowników, musi zapewnić sobie pracowników, którzy będą dobrze wynagradzani. Znacznie poważniejszy problem nadchodzi jednak nieoczekiwanie, gdy w Rosji na sile przybierają ruchy abstynenckie. W marcu 1888 roku w wyniku zamachu bombowego ginie car Aleksander II. Na tron wstępuje jego syn, Aleksander III, rozpoczynając rządy twardej ręki w stosunku do producentów alkoholu. Jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników przemysłu wódczanego jest Lew Tołstoj, pisarz, wegetarianin, przeciwnik alkoholu, który tworzy Unię Przeciwko Pijaństwu. Organizacja jest pierwszą tego typu w Rosji, a sam Tołstoj cieszy się sporym poważaniem nie tylko wśród arystokracji, ale także w kręgach carskich. Twórca wódczanego imperium również buduje sobie reputację wzorowego obywatela, ale jego wysiłkom z pewnością nie pomaga fakt, że Komisja Higieny na Moskiewskim Uniwersytecie postanawia przyjrzeć się produkowanym w Rosji wódkom. W badanych próbkach odkryto szkodliwy alkohol amylowy, kwas siarkowy, kwas szczawiowy i silnie trującą anilinę, stosowaną m.in. jako paliwo rakietowe. Choć produkty króla rosyjskiej wódki nie były pozbawione szkodliwych dodatków, to na tle konkurencji wypadają zdecydowanie najlepiej. O jakości wódki w ówczesnej Rosji niech najlepiej świadczy fakt, że tanie wyroby były tak złe, że wystarczyło rozetrzeć niewielką ilość wódki na skórze, by pozostawał na niej nieprzyjemny osad ze szkodliwego oleju fuzlowego. Zapewne po części to właśnie badania Uniwersytetu Moskiewskiego oraz filozofia propagowana przez Tolstoja wpływają na podniesienie podatków od alkoholu i pomysł ustanowienia państwowego monopolu na jego sprzedaż. Monopol staje się faktem w odniesieniu do wódki w 1894 roku. Na szczęście wprowadzane zmiany zachodzą stopniowo w kilku prowincjach, a to daje producentom czas na dostosowywanie się do nowych warunków. Piotr Smirnow nie zamierza jednak czekać. Przydziela on najstarszemu synowi Piotrowi rolę zarządcy biznesu rodzinnego w Sankt Petersburgu. Tam też syn Smirnowa wdaje się w romans z żonatą kobietą, Eugenią Ilniczną, którą w końcu poślubi. W zarządzie firmy zasiądzie jeszcze kuzyn Piotra, Piotr Arsieniewicz, Nikołaj Wenedyktowicz oraz żona Piotra, Maryja. W firmie nie znajdzie się jednak miejsce dla pozostałych dwóch synów, Nikolaja i Władimira. Czarne chmury zbiorą się nad gorzelnią Piotra wreszcie w 1898 roku. Monopol dotrze wtedy do Sankt Petersburga, w którym rodzina Smirnowa za sprawą najstarszego z synów prowadzi swoje interesy. Zmiany będą oznaczały, że zakup wódki możliwy jest tylko w państwowych destylarniach. U świtu nowego wieku cała Rosja zostaje objęta nowym prawem, które nawet Tolstoj uzna za przejaw obłudy. Im więcej bowiem Rosjanie pili, tym więcej skarb państwa na tym zarabiał. A zarabiał naprawdę dużo, bo w szczytowym okresie dochód z wódki był głównym źródłem dochodu w budżecie. Ostatnim popisem kunsztu i potęgi Piotra jest wystawa w Niżnym Nowogrodzie. Łuk z 3000 butelek w kolorach rosyjskiej flagi zapala się i gaśnie, migotając, tworząc hipnotyczny, patriotyczny spektakl. Ogromne, luksusowe stoisko ma przypomnieć „Liczcie się ze mną”. Potentat zarabia rocznie 17 milionów rubli, a odprowadza aż 9 milionów rubli podatków. Jednak dopiero teraz, podczas wystawy w Niżnym Nowogrodzie, Smirnow ma zaszczyt nie tylko stanąć oko w oko z carem, ale także zjeść kolację w towarzystwie najzamożniejszych i najbardziej wpływowych arystokratów w Rosji. Piotr Arsieniewicz wreszcie osiągnął to, o czym marzył. Może skupić się na spisaniu testamentu. Majątek podzieli między piątkę swoich synów, Piotra, urodzonego 1868, Władimira 1875, Nikolaja 1876, Siergieja, który w chwili spisywania testamentu ma zaledwie 13 lat, oraz 9-letniego Aleksieja. Do podziału było sporo, wszak włóczany imperator był jednym z najbogatszych ludzi XIX-wiecznej Rosji. W końcu jednak Piotr Arsieniewicz Smirnow umrze w 1898 roku, prawdopodobnie na zawał serca, pozostawiając w miejscu głowy rodziny swoją żonę Marię. Będzie ona dbała nie tylko o dom, ale także o interesy i dobre imię zmarłego męża. Niestety umiera niecały rok po śmierci Piotra. Teraz w zarządzie firmy zasiadają już trzej najstarsi synowie. Synowie Piotra oraz kuzyn Nikolaj posiadają większość akcji i tym samym mają decydujący głos we wszystkich decyzjach. Trójka najstarszych synów wypłaca sobie spore bonusy pieniężne i dywidendy. Synowie Smirnowa nigdy nie zaznali biedy, która towarzyszyła dorastaniu ich ojca. Żyli zawsze w względnych luksusach, uwielbiali rozdawać pieniądze, uwielbiali drogie bale, uwielbiali luksus, uwielbiali splendor. Wdają się w liczne romansy, Władimir jest notorycznym hazardzistą, Nikolaj nadużywa alkoholu. Do zarządu wciągają wreszcie swoje żony, które zastępują pozostałych członków. Tym sposobem firma całkowicie już znajduje się w rękach rodziny. Niedługo potem, bo w 1901 roku, monopol wódczany dotrze do Moskwy. Funkcjonująca od tylu lat fabryka wódki musi zamknąć swoje bramy. Choć braciom nadal wolno jest produkować i sprzedawać inne alkohole, ich główne i największe źródło dochodu to sprzedaż wódki, która szybko się kurczy pod naporem państwa. Także w rodzinie Smirnowów nie dzieje się wiele lepiej. Bracia kłócą się już nie tylko o to, kto powinien sprawować opiekę nad młodszym rodzeństwem, ale w grę wchodzą także potężne pieniądze. Piotr i Władimir występują w sądzie przeciwko Siergiejowi. Rozpoczyna się żmudna sądowa batalia wzajemnych oskarżeń. W końcu wbrew woli Siergieja, ale z poparciem pozostałych członków rodziny, zapada decyzja o rozwiązaniu firmy. Majątek zostaje podzielony, Piotr, Władimir i Nikolaj zakładają własną spółkę. Każdy z braci otrzymuje spory majątek, nie tylko w związku ze spadkiem po ojcu, ale także w związku z majątkiem firmy. To pozwala im na kontynuowanie hulaszczego trybu życia, szastanie pieniędzmi i nie przejmowanie się finansami. W historii zarówno Władimira, jak i Nikolaja pojawiają się te same elementy. Romans, drogie prezenty dla kochanek, alkohol, hazard, liczne miłostki. Dopiero gdy Nikolaj poznaje kolejną miłość swojego życia, sprawy wymykają się spod kontroli. Pozostali w spółce bracia występują do sądu o ubezwłasnowolnienie brata. Pijackie ciągi Nikolaja trwają miesiącami. Szybko pozbywa się on większości pieniędzy. W szale wydawania kupuje kochance nie tylko złotą biżuterię, ale nawet złoty nocnik. Tak przynajmniej się początkowo wydaje. Na szczęście nocnik okazuje się być ze srebra, na nieszczęście Nikolaj okazuje się być chory psychicznie. W stanach rozchwiania emocjonalnego targnie się na swoje życie. Raz pozoruje samobójstwo, raz próbuje odciąć sobie przyrodzenie. W końcu wreszcie sąd przychyla się do argumentacji starszych braci i oddaje Nikolaja pod opiekę jego kuzynów. Na domiar złego sytuacja społeczna w Rosji dodatkowo się destabilizuje. Najpierw w 1904 roku wybucha wojna z Japonią, zakończona upokarzającą przegraną dawnego carskiego mocarstwa. Następnie stają fabryki, kolej i zakłady pracy. Seria strajków i wystąpień robotniczych doprowadza do rewolucji 1905 roku, która ma otworzyć drogę do demokratycznych reform. Zimą jednak dochodzi do masakry pod Pałacem Zimowym i protesty rozlewają się po całej carskiej Rosji. Mimo to Smirnowowie nie robią zbyt wiele, by ukryć swój ekstrawagancki i oderwany od rzeczywistości styl życia. W 1904 roku Władimir sprzedaje część rodzinnej firmy Piotrowi i wycofuje się, przynajmniej na jakiś czas, z rodzinnego biznesu. Nim skończy się pierwsza dekada wieku XX, Siergiej, młodszy z braci, umrze na gruźlicę, mając zaledwie 22 lata. W kwietniu 1910 roku umrze też najstarszy z braci, Piotr. W chwili śmierci będzie on miał zaledwie 42 lata. Prawa do firmy i majątku przejmie jego żona, Eugenia Ilniczna Smirnowa. Choć był to znaczący spadek w porównaniu do 1897 roku, gdy firma przynosiła nie 7, a 19 milionów rubli zysku, to i tak kondycja finansowa przedsiębiorstwa Smirnowów jest wciąż jeszcze w dobrym stanie. W końcu nastaje rok 1914 i wydaje się, że wojna będzie zbawieniem dla targanej niepokojami Rosji. W obliczu wspólnego zagrożenia społeczeństwo ma się zjednoczyć, a do mobilizacji car Mikołaj II używa całkowitej prohibicji. Rosjanie ruszają na wojnę i ponoszą spore straty ludzkie oraz terytorialne. Przełamanie frontu rosyjskiego i klęska militarna lat 1915 i 1916 ostatecznie podkopuje zaufanie do caratu. Wreszcie w roku 1917 car ostatecznie traci kontrolę nad krajem i rozpętuje się wojna domowa między bolszewikami a wszystkimi ich przeciwnikami, zbiorczo nazywanymi białymi, którzy walczą przeciwko komunistom. Nadchodzi nieuchronnie nowe, a jego wrogami są ludzie tacy jak Smirnow, ciemiężyciele, wyzyskiwacze, burżuje. Prywatna własność, w tym domy, rezydencje, fabryki, kamienice, przechodzą na własność ludu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się komuniści, bogacze muszą wymieniać antyki i srebro na worek mąki, by mieć czym wykarmić rodzinę. Ci, którzy jeszcze mogą, uciekają. W dawnej fabryce Smirnowa teraz produkowany jest ocet i owocowe napoje. Nazwisko Smirnow towarzyszy produkowanym tam wyrobom jeszcze do 1920 roku, choć już żaden Smirnow nigdy nie będzie mieć udziału w tym, co produkuje się w moskiewskiej fabryce. Tymczasem Władimir wraz z żoną Walentiną uciekają z dala od Moskwy. Osiedlają się niedaleko Piatigorska, na Kaukazie Północnym, początkowo miejscu wolnym od wpływów bolszewickich. Mieszkają w domku letniskowym. Wszystko, co udaje im się uratować, mają przy sobie. Wyjątek stanowią ukryte, choć nieliczne kosztowności. Po zajęciu okolic Piatigorska bolszewicy przewracają dom letniskowy do góry nogami w poszukiwaniu wartościowych rzeczy, ale nie zadowalają się jedynie błyskotkami. Para musi przenosić się z miejsca na miejsce i nigdy nie zaznaje spokoju. Zmęczony ukrywaniem się i ciągłą niepewnością, Władimir w końcu się poddaje. Zostaje aresztowany i skazany na śmierć. Warunki, w jakich jest przetrzymywany, przywodzą na myśl najgorsze carskie więzienia. W przepełnionych celach więźniowie umierają na choroby zakaźne. Połowa zasadzonych jest poważnie chora. 10% z nich cierpi na tyfus, którego epidemia rozprzestrzenia się w najlepsze po zimnych, zagrzybionych celach. Równolegle, po drugiej stronie krat, Walentina walczy o życie ukochanego. Ma koneksję. Z oficerami Czeka, tajnej bolszewickiej policji, zna się jeszcze z czasów przed rewolucją. Oddaje resztę posiadanych futer i biżuterii w zamian za wolność męża, ale niewiele udaje się już zrobić. Władimir wyruszy w ostatnią drogę pociągiem wprost do Piatigorska wraz z innymi wrogami ludu. Żołnierze mają rozkaz rozstrzelać wszystkich, gdy tylko miną górę Maszuk. Władimir, by dodać sobie otuchy, zaczyna śpiewać. Wkrótce z nim śpiewać zaczynają inni więźniowie. Pociąg sunie po szynach, mija Maszuk niepostrzeżenie. Jest jednak zbyt późno i zbyt ciemno, by zawrócić. Oficer odpowiedzialny za egzekucję decyduje, by zatrzymać pociąg na stacji docelowej, w Piatigorsku. Tam syn wódczanego magnata trafi po raz kolejny do celi. Śpi na rozłożonych na podłodze deskach, myje toalety gołymi rękami, jest bity, poniżany, torturowany, ale udaje mu się zachować życie, przynajmniej na razie. Odsiecz przychodzi w styczniu 1919 roku wraz z oddziałem kozaków, którzy przejmą Piatigorsk i uwolnią bolszewickich więźniów, w tym Władimira, który wraz z Walentiną ucieknie z Rosji. Najpierw do Turcji, później do Bułgarii, po drodze próbując powrócić do zajęcia, które tak dobrze znał, do wytwarzania wódki. W roku 1920 konsulat rosyjski w Sewastopolu wydaje zgodę na otwarcie firmy pod szyldem Smirnow. W Bułgarii para poznaje Władysława Baranowskiego, polskiego dyplomata i dziennikarza, a później kochanka Walentiny. W 1923 roku cała trójka przeniesie się do Lwowa. Władimir nawiązuje tam kontakt z rodziną. Chce założyć spółkę z pozostałymi braćmi, lecz wkrótce okazuje się, że przy życiu w Rosji pozostał już tylko Nikolaj. Razem zakładają firmę i po raz pierwszy używają francuskiej nazwy Société Pierre Smirnov Fils, zapisując rodowe nazwisko z użyciem dwóch liter F. Pisownia ta znana jest nam zresztą do dziś. Z Lwowa Władimir przenosi się do Paryża, potem zaś do Nicei. Tam poznaje też swoją przyszłą żonę po rozstaniu z Walentiną, Tatianę Makszejewną. Ona jest również emigrantką, uciekinierką z bolszewickiej Rosji. Para bierze ślub we Francji i wkrótce po tym Władimir podupada na zdrowiu. Potrzebuje pieniędzy na operację, ale biznes nie przynosi oczekiwanych zysków. Odsprzedane licencje ledwie starczają na utrzymanie się. Jest rok 1933, a jeden z dwóch ostatnich żyjących synów Piotra Arsieniewicza Smirnowa spędza coraz więcej czasu przykuty do szpitalnego łóżka. W końcu decyduje się na desperacki krok i daje ogłoszenie w rosyjskojęzycznej gazecie. Oferuje w nim sprzedaż licencji na wyrób wódki spod szyldu Smirnow. Z rządzeniem losu po drugiej stronie Atlantyku znajduje się człowiek, który kupi prawa do sprzedaży, produkcji i dystrybucji marki na terenie USA, Kanady oraz Meksyku. Nazywa się Rudolf Kunet, jest Ukraińcem i podobnie jak Smirnow musiał uciec przed bolszewikami. Władimir nigdy jednak nie odwiedzi Rudolfa w USA. Umrze, nim stworzona przez niego marka zyska światowy rozgłos. Zostanie pochowany w skromnym grobie na cmentarzu prawosławnym w Nicei. Kunet wykorzysta swój dar sprzedawcy i wypromuje wódkę w całym USA. Co zaś się tyczy reszty rodziny, Eugenia Ilniczna, żona Piotra, umrze w biedzie i zapomnieniu. Pomimo prób nie odzyska praw do majątku ani marki reprezentowanej przez męża. Nikolaj zakończy swoje życie nie wyjechawszy z Rosji, a marka Smirnow rozpocznie marsz ku podbojowi światowych rynków. Ale to już temat na zupełnie inną historię.